Partnerem odcinka jest World of Tanks Hit.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Człowiek w swojej naturze się nie zmienia. Zmieniają mu się tylko techniczne możliwości i tak wiem, że już kiedyś zaczynaliśmy tym zdaniem, ale dzisiaj też bardzo pasuje. Poza tym bardzo je lubię, uważam za cholernie celne. A skoro już jesteśmy przy celności, to dziś o niej też jeszcze nie raz będzie, ponieważ zaczynamy sagę o szokujących broniach. Takich, które zmieniały zasady morderczej gry. Jeżeli więc chcecie wiedzieć, dlaczego gąsienice bywają bardzo niebezpieczne, jak potworne gazy miewali Niemcy i dlaczego kuszników lepiej było omijać szerokim łukiem, no to super się składa, o tym właśnie będzie Historia bez cenzury. Zacznijmy od broni, która wywołała w Europie taki szok, że wiele osób na samą myśl o niej miało ochotę puścić bełta. A skoro już o bełcie wspomnieliśmy, no to jak się pewnie domyślacie, będzie o kuszy. I aż mnie kusi, żeby zacząć historię od Europy, ale byłoby to nieeleganckie. Trzeba oddać sprawiedliwość Chińczykom, którzy tę broń wymyślili około VI wieku przed naszą erą. Zresztą później w Europie kusza jako koncept też była znana. Znali ją Grecy i Rzymianie, co prawda w wersji dużej balisty, mniejszego skorpiona, natomiast wersja mini nie była rozwijana, a później o tym koncepcie zapomniano na długie wieki i w tym okresie zdecydowanie bronią dystansową numer jeden był łuk, który oczywiście miał też swoje zalety, był konstrukcją względnie prostą, szybkostrzelną, natomiast w tym zestawie do miotania strzał najsłabszym elementem był człowiek lub, jak to się mówi w Radomiu, łucznik. W innych miejscach też się tak mówi, ale jak ktoś jest z Radomia, to ten żart doceni. Wracając do roli człowieka przy strzelaniu z łuku, no to jak silny by nie był, człowiek ma po prostu swoje fizyczne ograniczenia i nawet przy najlepszym wówczas łuku siła naciągu wynosiła jakieś 90 kilo. Tymczasem już pierwsze kusze miały tę siłę naciągu dwa razy większą, a z czasem ciężkie modele miały już nawet 550 kilo naciągu, dzięki czemu mogły miotać bełty, czyli takie strzały, bardziej pociski do kusz na odległość ponad 400 metrów. Przyjrzyjmy się konstrukcji. Do zasadniczej platformy z wyżłobieniem na bełt, czyli łoża kuszy, przymocowane było tak zwane łuczysko, czyli niewielki łuk, najlepiej z metalu, który był w stanie wytrzymać potworne napięcie zamontowanej tam i naciągniętej cięciwy, zrobionej zazwyczaj ze skręconych konopnych włókien. Tak, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, to wcześniej konopie pośrednio zabijały dużo więcej ludzi niż dzisiaj. W każdym razie ta cięciwa pozostawała w napięciu za pomocą tak zwanego orzecha i operator kuszy po naciągnięciu konstrukcji umieszczał w wyżłobieniu bełt, zwalniał orzech i posyłał... Zaraz, a jak on to niby naciągał? Dobre pytanie. Wszak już ustaliliśmy, że cięciwa w kuszy była napięta niemal tak jak plandeka na żuku, więc wymagało to nie lada siły, żeby to ustrojstwo naciągnąć. I dopiero z czasem pojawiły się specjalne mechanizmy typu dźwignie z hakami, tak zwana kozia noga czy kołowroty. We wczesnym średniowieczu kusznik naciągał z nogi. Miał taką pętlę owiniętą wokół stopy i właśnie naciągał w ten sposób. Noga, wszak nie wdając się w medyczne szczegóły, jest przecież silniejsza od ręki. Tak czy inaczej, z czasem pojawiła się też konstrukcja, która absolutnie ustrzeliła serducha wszystkich kuszników. Mianowicie naciągano za pomocą pętli przymocowanej do pasa. Wystarczyło się w zasadzie tylko wyprostować i dzięki temu można też było strzelać szybciej. Choć nadal nie tak szybko jak z łuku. Kusza jednak miała swoje ewidentne zalety. Jak już wiecie, miała nieporównywalnie większą moc, Ale bardzo ważnym czynnikiem była też łatwość obsługi. Żeby ogarnąć strzelanie z łuku na wysokim poziomie, no to trzeba było poświęcić lata. Natomiast kusznik mógł siać postrach na polu bitwy już po tygodniowym szkoleniu. Czy to właśnie sprawiło, że kusza okazała się bronią tak szokującą? W pewnym stopniu na bank, natomiast nie możemy też tutaj nie wspomnieć o kluczowym czynniku psychologicznym. Otóż bełt wypuszczony z kuszy mógł bez problemu przebić drogi, gruby pancerz. Kusza zdemokratyzowała śmierć na polu bitwy. Teraz biedny kusznik mógł bez problemu ubić bogatego panicza w zbroi o wartości całej wioski, z której tenże kusznik pochodził. I to siało absolutne przerażenie wśród establishmentu. Bogaci mogli teraz ginąć dużo łatwiej, no chyba że akurat mieli farta, bo kusznicy dostali rozkaz, żeby pruć do koni. Tak było w bitwie pod Lincoln w 1217 roku. Kusznicy dostali wyraźne polecenie, żeby pruć do koni, bo rycerze byli cenni, a hajs z okupu zawsze się przyda. Inna sprawa, że kusznicy i tak nie do końca się do tego rozkazu stosowali. Bogacze ginęli od latających bełtów i gardzili kusznikami tak strasznie, że jak jakiegoś złapano, to go na miejscu ubijano, albo ewentualnie się nad nim najpierw znęcano, a potem dopiero ubijano, tak jak to potem robiono nieraz ze snajperami. Na szybki rozwój szokująco skutecznej broni zareagował sam papież. Innocenty II postawił sprawę jasno. Potępił kuszę, nazwał ją niemiłą Bogu i nieprzystojną chrześcijanom. Mało tego, Kościół starał się wręcz wymusić zakaz używania kuszy, ale czy chodziło o ochronę szeroko pojętego życia, czy może jednak bardziej o to, że kusza zdecydowanie zwiększyła szansę, że będą teraz masowo padać bogacze kluczowi dla systemu finansów i bezpieczeństwa?
Nie interesuj się. Zresztą i tak nikt nie posłuchał.
Do momentu upowszechnienia się sensownej broni palnej kusza pozostawała absolutnie najpotężniejszą bronią indywidualną w walce na dystans. Od drugiej połowy XV wieku zaczęła stopniowo znikać z pola walki, natomiast pozostała na wyposażeniu myśliwych. To w Europie, bo w Chinach koncept kuszy był cały czas rozwijany w zasadzie do końca XIX wieku i w ramach tego rozwoju powstały choćby wersje powtarzalne, czyli ładowane za pomocą odciągnięcia dźwigni w tył, jak niektóre karabiny. Żeby jednak nie było, że my tu w Europie nie potrafimy z podziwu godną konsekwencją rozwijać jakiegoś konceptu broni, to powiedzmy sobie na szybko o pice. Tak jest. Pika, czyli dzida, czyli włócznia, no kij z czymś ostrym na końcu. Najstarsze znane nam egzemplarze pochodzą sprzed mniej więcej 400 tysięcy lat. No i w zasadzie nie ma się co dziwić, że nasi bardzo dawni przodkowie szybko docenili to, że można coś lub kogoś dziabać, jednocześnie pozostając w miarę bezpiecznym dystansie. Jednak czas przyniósł ewolucję tego konceptu. Piki w zwartej formacji z powodzeniem wykorzystał Aleksander Macedoński, przy czym warto pamiętać, że ta kultowa falanga nie działała solo, tylko była wspierana przez kawalerię. Z drugiej strony piki bez konnicy też do pewnego stopnia były w stanie z powodzeniem robić robotę na polu bitwy. Konnicy nie mieli choćby biedni średniowieczni Szkoci, którzy właśnie dzięki pikom byli w stanie stawiać bohaterski opór konnym paniczom w zbrojach. Podobnie Szwajcarzy dzięki pikom byli w stanie stawiać opór dużo bogatszym od nich, nękającym ich Austriakom. Chociaż akurat Szwajcarzy poszli znowu w patent Aleksandra, tworzyli zwarte, bardzo szczelne oddziały, które były strasznie mobilne i skoordynowane jak ludzie na tych pokazach stadionowych w Korei Północnej. Oni również opracowali, to znaczy Szwajcarzy, a nie ludzie z Korei Północnej, opracowali też lżejszą wersję piki, dzięki czemu można było walczyć dłużej. Musiała być zrobiona z wysuszonego drzewa jesionowego i zwężać się ku górze. Wieki mijały, a piki w wojsku miały się naprawdę dobrze. Pikinierzy osłaniali choćby strzelców, kiedy ci przeładowywali broń. Mówimy tutaj już o czasach, kiedy zaczęły się upowszechniać muszkiety. Natomiast o pikinierach nie zapomnieli też Hiszpanie przy tworzeniu taktyki tercio. To była formacja mieszana, której używali od początku XVI wieku. Tam mogło być nawet 3000 chłopa. Ziomki z bronią palną, z mieczami, ale też właśnie pikinierzy. To był taki bardzo zwarty oddział, w którym wszyscy się nawzajem osłaniali, zabezpieczali, natomiast takie tercio po prostu przetaczało się przez pole bitwy, siejąc postrach. To była w zasadzie taka mobilna forteca, ale umówmy się, to nie to kojarzy nam się w pierwszej chwili, jak słyszymy mobilna forteca na polu walki, prawda? Tak jest! Czołg, jedno z najbardziej przerażających osiągnięć europejskiej myśli zbrojeniowej, teoretycznie brytyjskiej, w praktyce to nie takie proste, bo koncept opancerzonej maszyny wojennej z napędem na korbę w środku, ale przede wszystkim z obrotowym działem, zaprezentował już w 1485 roku Leonardo da Vinci, jednak książę Mediolanu nie docenił potencjału tego projektu. Lata mijały, w międzyczasie ktoś wymyślił silnik spalinowy, ktoś inny gąsienicę do poruszania się w trudnym terenie. To była tylko kwestia czasu, jak ktoś to wszystko połączy i stworzy. Tak jest, ciągnik. To właśnie bowiem ciągniki gąsienicowe transportujące artylerię zobaczył brytyjski podpułkownik Ernest Swinton. Dosyć ważne jest też to, że zobaczył je w październiku 1914 roku we Francji, czyli w czasie i miejscu, gdzie właśnie stabilizował się front Wielkiej Wojny. Swinton uznał, że zamieniło się to wszystko w zasadzie w oblężenie, więc dobrze by było zastosować metody oblężnicze. I kurczę, gdyby taki ciągnik, co to ma gąsienicę i świetnie sobie poradzi w ciężkim terenie, opancerzyć, zamontować na nim broń i wysłać takie nowoczesne maszyny oblężnicze na wroga, no to mogłoby coś z tego być. Jego pomysł trafił na biurko Lorda Admiralicji, którym był wówczas... A jak? Winston Churchill, który pomysłem się strasznie podjarał, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości wojskowych, którzy uznali koncept czołgu za strasznie głupi. Jeden z wysoko postawionych oficerów wręcz grzmiał słowami: lądowe pojazdy na gąsienicach są pomysłem idiotycznym i bezużytecznym. Nikt o nie nie prosił i nikt ich nie chce. Przy czym, jak już wiecie, nie do końca była to prawda, bo prosił i chciał Churchill, który dodatkowo jeszcze był nakręcony pewnym opowiadaniem science fiction, w którym były podobne machiny. I co? I to wystarczyło? A pewnie, może nie żeby od razu stworzyć nowy rodzaj sił zbrojnych, ale żeby ruszyły prace nad prototypem. Pradziad wszystkich czołgów, które w kolejnych latach natłukły tysiące ofiar, miał bardzo mało majestatyczną nazwę roboczą. Little Willy, czyli w bardzo luźnym tłumaczeniu mały pindol. Z drugiej strony może i mały, ale za to nieporadny. Nawet jeżdżąc bardzo wolno, gubił gąsienice i ogólnie sprawiał mnóstwo problemów, ale hej, taka już rola prototypu. Ważne, że wyciągano wnioski, a po małym pindolu zostało jeszcze coś bardzo, bardzo istotnego. Otóż dla zmylenia obcego wywiadu ten nowy wojskowy eksperyment dla zmyły nazwano cysterna, czyli tank. I tank już zostało. Wnioski, jak już wspomnieliśmy, wyciągano i na ich podstawie powstał wreszcie Big Willy. Miał kształt rombu. Uniesiony przód sprawiał, że można było łatwiej przejeżdżać przez przeszkody, natomiast gąsienice biegły wokół całego kadłuba i, co jeszcze ważniejsze, nie spadały tak łatwo jak przy pierwszej wersji. Big Willy zrobił tak kolosalne wrażenie na królu i innych obserwatorach testów, że armia szybko zamówiła 150 sztuk, no ale w końcu przyszedł czas na test bojowy. Czołg już oficjalnie nazwany MK1 lub, jak kto woli, Mark I wjechał do boju nie byle gdzie. Bo nad Sommą był wrzesień 1916 roku i stalowe potwory zrobiły kolosalne wrażenie nawet na swoich. Tak moment zobaczenia czołgów MK1 wspominał jeden z oficerów łączności. W naszym kierunku zaczęły się toczyć trzy olbrzymie mechaniczne potwory. Były całe z metalu, z dwiema gąsienicami, obracającymi się wokół całego korpusu. Po obu stronach były wielkie wybrzuszenia z drzwiami i wystającymi lufami karabinów maszynowych. Metalowe potwory ruszyły i większość z nich nie zajechała przesadnie daleko. Leje po eksplozjach okazały się bardzo często przeszkodami zbyt poważnymi, żeby przez nie przejechać. Zdychały silniki, ale te czołgi, które jednak dotarły na wrogie pozycje, wzbudziły absolutny popłoch pośród Niemców. To był szok w najczystszej postaci. Okropnie wystraszyły szkopów, którzy zmykali jak wypłoszone zające. I próżno było szukać ratunku, schronienia w przyfrontowych miejscowościach. Jak do jakiejś przyfrontowej wsi wjechał czołg, to o panie, załoga MK1, która właśnie wpadła do jednej z przyfrontowych miejscowości, równała z ziemią to, co jej zdaniem powinno zostać zrównane, burząc ściany i świetnie się przy tym bawiąc, ścigając szkopów, biorąc do niewoli tysiące jeńców i odsyłając ich za nasze linie. Czy powinno nas dziwić przerażenie przeciwnika? Absolutnie nie. Nieważne, jaką wersję przyszło Niemcom oglądać z bliska, bo w sumie warto zauważyć, że wersje w produkcji były dwie. Męska z armatą oraz żeńska z karabinami maszynowymi. W sumie to już całkiem nieźle wiemy, jak MK1 wyglądał z zewnątrz. A w środku? W środku, szanowni państwo, były takie warunki, że mamy prawo podejrzewać, iż ten gość, który przed chwilą wspominał, że załoga świetnie się bawiła, raczej nigdy nie był w tym czołgu, ani w sumie w żadnym innym prawdopodobnie. Silniki od wewnątrz były odsłonięte, więc nie tylko generowały od cholery ciepła i spalin, ale również robiły tak potworny, industrialny hałas, że nawet darcie mordy, ile sił w płucach, nie za wiele dawało. Przez większość swojej pracy wewnątrz czołgu załoga musiała się porozumiewać gestami, a ta praca mogła trwać nawet i po 40 godzin, więc nie, załoga nie była przesadnie zrelaksowana, ale z drugiej strony, jak się ma wybór, to lepiej być w środku niż poza nim, jak już przyjdzie co do czego, i tak też uznało dowództwo. Zamówiono kolejny 1000 czołgów, tylko już w wersji czwartej, a dwójka i trójka to co? One nie wyszły poza fazy testów. Dopiero przy MK4 uznano, że poprawiono sterowanie, napęd i uzbrojenie na tyle, że jest faktycznie progres i można wdrożyć produkcję. Progres był też, jeśli chodzi o myślenie o tym, jak zwiększyć skuteczność natarcia czołgów, a egzamin z tej teorii przyszedł wreszcie pod Cambrai 20 listopada 1917. roku. Ruszyło 380 czołgów, a część z nich poza standardowym uzbrojeniem wiozła ze sobą jeszcze sterty chrustu. Oczywiście po to, żeby zrzucać go w te zagłębienia, które załoga uznałaby za zbyt trudne do przejechania. Jako że Brytyjczycy zrezygnowali też z tradycyjnego ostrzału artyleryjskiego przed natarciem i jeszcze użyli takiej masy fortec na gąsienicach, no to Niemcy byli absolutnie zaskoczeni. Alianci wdarli się aż 6 km za linię wroga i to było naprawdę potężne przełamanie, jak na taką wojnę pozycyjną. Jeden z atakujących podniecał się, że ach, to było niesamowite, to dopiero była wojna, a teraz trochę gorzkich słów o tym natarciu. Alianci nie wykorzystali tego przełamania, nie poszli za ciosem. Inna sprawa, że po tej wspaniałej szarży 179 czołgów się zepsuło. Niemcy po prostu umocnili się na innej linii, ale co musieli zmieniać majty ze strachu, to ich. Inna sprawa, że Niemcom naprawdę zaskakująco długo zeszło, żeby się zorientować, jak kolosalny potencjał jest w broni pancernej. Swój pierwszy czołg zaprezentowali dopiero w 1918 roku, ale z drugiej strony to, co pokazali światu, no ludzie zbierali kopary z podłogi. Sami zobaczcie. Oczywiście nieprawda, nic takiego nie zrobili, ich czołg A7V wyglądał tak i trzasnęli tylko 20 sztuk. Generalnie Niemcy użyli około 50 wozów, z czego większość to były zdobyczne brytyjskie sztuki. A ci Brytyjczycy, wspomniani dosłownie przed momentem, trzasnęli kilka tysięcy czołgów w różnych wersjach. Czy to one przesądziły o wyniku Wielkiej Wojny? No nie, ale pomogły zadać decydujący cios 8 sierpnia 1918 pod Amiens. To wtedy brytyjska 4. Armia, wspierana przez 450 czołgów, przełamała front, zdobywając 400 dział i zabijając lub raniąc jakieś 30 tysięcy Niemców. Generał Ludendorff nazwał ten dzień czarnym dniem armii niemieckiej, która to armia swoją drogą w tym konflikcie też używała broni kompletnie szokującej, a nawet lepiej tu będzie stwierdzić, paraliżującej wroga i przy okazji była absolutnie nielegalna. Chodzi oczywiście o gazy bojowe, których Niemcy używali, ale zdecydowanie ich nie wymyślili. Wiemy, że już starożytni kombinowali z tą bronią. W czasie II wojny peloponeskiej Spartanie mieli palić mieszankę siarki i węgla drzewnego, produkując w ten sposób trujący gaz. Natomiast kilka lat później gazami bojowymi mieli zaatakować Ateńczyków Beoci. Tak to opisał Tukidydes. Doczepili wielki kocioł do jednego końca rury z wydrążonego pnia drzewa. Do kotła wrzucili węgiel drzewny i siarkę, a na drugim końcu rury umieścili miechy. Obłok siarki był wydmuchiwany. Z kolei w chińskim podręczniku wojskowym z 1044 roku naszej ery, żeby było jasne, znajdziemy instrukcję, jak skonstruować bombę gazową i taką poradę, że broń chemiczna to jest super sprawa na prowadzenie oblężenia. Później podejście zmieniło się na bardziej humanitarne i wiemy, że aż ciężko w to uwierzyć, ale są na to dowody. Dowódcy proponowali użycie gazów bojowych choćby przy oblężeniu Sewastopola czy w trakcie wojny secesyjnej, ale było to odrzucane przez górę. W końcu postanowiono profilaktycznie zakazać używania broni chemicznej i uczyniono to w aż dwóch konwencjach haskich w 1899 i w 1907 roku. Stosowali się do tego i Niemcy, ale w końcu stwierdzili, że jest taki jeden argument, który sprawia, że jednak można się wyłamać. Tym argumentem była bardzo duża chęć wygrania I wojny światowej, a ciężko to było zrobić bez przełamania frontu, który nijak nie chciał się ruszyć. Poproszono więc wybitnego chemika Fritza Habera o wsparcie ojczyzny, a ten wziął się do pracy i zaskakująco szybko dostarczył armii nie tylko pakiet informacji o bojowym potencjale chloru, ale również prototyp maski przeciwgazowej. I w sumie całkiem spoko, że Haber myślał o tym drugim od razu, a nie dopiero po pierwszych ofiarach wśród swoich. Pierwszy atak gazem na dużą skalę miał miejsce dosyć szybko, 22 kwietnia 1915 roku pod Ypres. Niemcy wypuścili 180 ton chloru na odcinku 6 km. Trująca chmura gazu dotarła na francuskie pozycje i wzbudziła absolutną panikę, a Niemcy nie byli przygotowani na taki sukces. Nie przygotowali odpowiednich rezerw, żeby wykorzystać ten szokujący atak. Kolejne ataki przyszły dosyć szybko i początkowo alianci nie mieli pojęcia, jak się przed tym cholerstwem bronić. Próbowano w desperacji zasłaniać sobie usta i nos chusteczką zwilżoną wodą albo moczem. No co, jak leci na ciebie chmura trującego gazu, to kombinujesz jak się da, byle tylko zwiększyć nawet minimalnie swoje szanse na przeżycie, nie? Tak czy inaczej, jak wjechały wreszcie maski przeciwgazowe do alianckich szeregów, no to ci nie tylko mogli się czuć bezpieczniej, ale też sami zaczęli używać do niedawna jeszcze zakazanej surowo broni. I teraz już obie strony posyłały na siebie chmury nie tylko chloru, ale też paraliżującego cyjanowodoru czy gazu musztardowego, który nazywany był królem gazów bojowych. Był absolutnie potworny, wywoływał rany na skórze, na błonach śluzowych, powodował między innymi ślepotę i strasznie irytująco wnikał w ubranie, więc to, że chmura już przeszła, wcale nie oznaczało, że już po kłopocie. A czy są jakieś statystyki pokazujące, jak śmiercionośna była to broń? Są i są one dosyć zaskakujące, bo na przykład niemiecki atak gazem musztardowym z lipca 1917 roku poraził jakieś 15 tysięcy brytyjskich żołnierzy, a zmarło 450. Ogólna skala wygląda równie zaskakująco. W czasie I wojny światowej użyto jakieś 124 tysiące ton gazów bojowych, które poraziły w mniejszym lub większym stopniu jakieś 1 300 000 osób, wśród których był, to warto zaznaczyć, Adolf Hitler, który na jakiś czas stracił wzrok właśnie po kontakcie z gazami bojowymi. Ale z tej całej masy ludzi zmarło tylko 91 tysięcy i oczywiście to jest nadal bardzo dużo, ale jednak mniej niż można by zakładać. Najbardziej strasznym efektem koniec końców okazał się tutaj strach towarzyszący tym atakom. Ataki gazem bojowym to jedna z największych traum żołnierzy walczących podczas I wojny światowej. Znów kluczowy okazał się efekt psychologiczny. Jak mieliśmy czelność wspomnieć na początku odcinka, przełomowych broni, które swojego czasu wywoływały absolutny szok na polu walki, było więcej, więc za jakiś czas wystrzelimy w waszą stronę kolejny odcinek z tej serii, a w międzyczasie możecie sobie sami taki przełomowy sprzęt bojowy stworzyć na kompie w ramach zupełnie nowej propozycji od Wargaming. Nazywa się Hit i nie ma absolutnie nic wspólnego z realistycznymi walkami wojsk pancernych i bardzo dobrze, bo prawdziwa wojna to coś potwornego, a tu macie czystą rozrywkę i oczywiście słowo rozrywka nie padło tu przypadkiem. Rozrywanie pancerzy przeciwnika to jest generalnie cel, ale nie jest to absolutnie łatwe ani tu i teraz, ani w alternatywnej rzeczywistości, w której toczy się Hit, ale spokojnie, nie jesteście sami, bo działacie w ramach pancernej ekipy, w której każdy się liczy, bowiem każdy gracz wcielający się w rolę specjalisty o bardzo konkretnych umiejętnościach jest kluczowy dla finalnego zwycięstwa ekipy. Sami decydujecie, jak z czasem rozwijać wasz futurystyczny czołg. Od uzbrojenia po najdziksze malowanie opcji jest od cholery, a nawet więcej. Zabawa jest absolutnie wspaniała, wystarczy wyjąć kij z zada i dać się ponieść fantazji i to wszystko za darmo, bo tak, World of Tanks Hit to gra darmowa, a dla nowych użytkowników są jeszcze specjalne bonusy, które żeby zgarnąć wbijajcie z prędkością odrzutowego czołgu w link w opisie naszego filmu. Miłej rozrywki, a my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był World of Tanks Hit.
W jakim... Przepraszam.
Ha 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 ha